Radio Kraków. Klinika zdrowego chomika.
Dzień dobry Państwu. W ten piękny sobotni poranek Piotr Kołek uruchomił nasz wspaniały sygnał, a w związku z tym Klinika Zdrowego Chomika otwiera swoje podwoje. O czym nie wierzę? O czym nie wierzę, bo ludzie, których nie widziałem od dawna, słyszę bez przerwy i dzięki ich głosom, sercom, intencjom istnieje audycja także. Tratatam. Ania Kmiecik, pszczelarka i bartniczka.
Witam Was, kochani,
nie dzisiaj przez
na
telefon.
Żywo. Ale mam mikrofon, wiecie co? Mam mikrofon w ręce, nie wezmą mi go.
I nie zawahamy się go użyć.
Nie wezmą. A ten drugi głos? Głos też Państwo nie słyszeli dawno.
To ja,
Andrzej Jaworski, Fundacja Psi Los.
Bo ja tutaj, Grzegorzu, jestem rzadko, ale jestem zazwyczaj wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę, naprawdę ważnego.
I właśnie
tak jest tym razem właśnie też dzisiaj będziemy o tym opowiadać, także słuchajcie nas, nie przełączajcie nas na inną stację, zostańcie z nami.
Ja już zapomniałem, jak to jest przedzierać się przez Andrzeja, żeby
słuchaj, do głosu się... prawdopodobnie dzisiaj przejmiemy tą audycję razem z Anią, więc musisz się od samego początku do tego przyzwyczaić.
To się w języku radiowym nazywa parcie na mikrofon.
Tak,
pozwólcie, że przedstawię trzeciego naszego gościa, a właściwie swojego, Kasia Giza, Stowarzyszenie Dog Rescue. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
I nie sama, bo z Robinem, który ścieli się u stóp. Zdjęcie zobaczą Państwo po audycji na stronie radiokraków.pl.
Bardzo sympatyczne.
Bardzo.
Cudne zwierzę. A jeszcze piękniejsze są na zdjęciach w pewnym wydawnictwie Kochaj, szanuj, pomagaj futrzastym aniołom. Będzie o książce dla dzieci i dorosłych o psiej bezdomności w Polsce. Co za piękne wydanie. Za chwilę o tym opowiemy. Już teraz możemy powiedzieć, że po audycji, po te książki, dobrze mówię, Kasiu?
Tak jest.
Będzie można się zgłosić do recepcji Radia Kraków. A stuzin zostawimy dla Państwa, jak Państwo będą spacerowym krokiem przechodzić obok. Proszę wstąpić i wziąć dla siebie i dla dzieci. Ale tak naprawdę to tak słodko dzisiaj nie będzie, a przynajmniej nie tylko słodko, bo będziemy mówić o dramatycznych chwilach w czasie wrześniowej powodzi, gdy ludzie, a także zwierzęta tracili własny suchy kąt nad głową, nad czułkami, nad skrzydełkami, bo będzie o pomocy dla pszczelarzy także z tych terenów ogarniętych powodzią. I to są problemy, o których wyobrażenie mamy blade. Dlatego Aniu, Andrzeju, opowiadajcie, jak to było i co się dzieje, kiedy na przykład powódź podchodzi pod pasiekę.
Znaczy się powiem szczerze, do tej pory nie wiem, co się dzieje, jak podchodzi powódź pod pasiekę, bo w tej sytuacji nigdy nie byłam i chyba bym nie chciała być, bo to jest coś przerażającego.
Ale
bo nie
byłaś
wiadomo...
na miejscu prawie zaraz po.
Jak tylko woda opadła, bo wcześniej nie wolno było wchodzić na tereny zalane ze względu na niebezpieczeństwo wymycia ziemi, więc
to
ja tam weszłam zaraz,
łazów.
Jak opadła woda. Powiem szczerze, że to jest chyba jeden z najgorszych widoków, jakie człowiek mógł widzieć, przynajmniej ja do tej pory, jaki widziałam, ze względu na tą niemoc, bo z jednej strony widzimy ludzi, którzy potrzebują pomocy i naprawdę potrzebowali pomocy, z drugiej strony powiedziałam, że ja tam jadę tylko i wyłącznie ratować pasieki, pszczoły, bo to mnie wzywało, to mnie tam ciągło, więc miałam taki cel, taką nieodpartą chęć. Jadę tam.
Ale czekaj, jak to ratować pasieki? Jeżeli woda zabiera wszystkie ule, co się dzieje z pszczołami? One zdążą odfrunąć i osiąść gdzieś?
Nie. Znaczy w tej sytuacji nie było szans, żeby osiadły gdziekolwiek, bo może gdzieś tam z uli, jeżeli daszki ktoś pootwierał, ale wątpię, żeby się wzbijały do góry. One po prostu gdzieś tam próbowały się ulokować coraz wyżej.
Wewnątrz ula.
I tak też świadczyło to, jak widziałam te, które mi się udało uratować, że one zostały. One tam były w ulach i tam czekały na pomoc, bo powiem szczerze, naprawdę to było widać, kiedy się otwierało ul, że to były kwestie chwil.
Czyli woda podchodziła coraz wyżej,
tak, wlotkami,
sięgała
więc jak już zamykamy wlotek,
od dołu.
Czyli to wejście do ula i bardzo szybko ta woda się w tych momentach podnosiła, bo tutaj, tak jak mówię, pan Franciszek już przeszedł powódź w 97
zaraz
roku.
Zaraz będziemy próbowali telefonować do pana
więc
Franciszka.
Tam
to nie jest łatwe, bo tam zasięg ciągle nie jest
nie,
wszędzie
tam
dostępny.
Tam jest tragicznie, jeżeli tam powiem szczerze, ciągle te łącza są bardzo ciężkie. Ale powiem tak, kiedy weszłam na pasiekę i zobaczyłam to, co tam się wydarzyło, to faktycznie wydawało się, że ja tam, no jestem tak naprawdę po nic, bo co tu uratować, skoro to, co już mogli uratować pszczelarze przede mną, bo tam też był prezes związku z pszczelarzami, do którego należy pan Franciszek, zrobić cokolwiek na tamten moment, więc kilka rodzin się udało przesiedlić już w ule, które przywozili, pożyczali, przynosili ramki, żeby po prostu ratować, bo pierwszą myślą pana Franciszka i żony pana Franciszka oraz córki jest: ratujcie mu pasiekę, bo on nie przeżyje, kiedy...
Przerwę mamy? Ci pozwolisz, bo mamy pana Franciszka przy telefonie. Pan Franciszek. Franciszek, co pija? Miejscowość Polski Świętów to blisko Głuchołazów. Aniu, bądź razem z nami. Pozdrawiamy panie Franciszku, kłaniamy się z Radia Kraków.
Witam, witam panie Franciszku.
Witam również, pozdrawiam słuchaczy Radia Krakowa.
Pani Ania zaczęła opowiadać o tym, jak to wyglądały te pierwsze chwile, gdy dotarła do pasieki, ale to nie był moment samej powodzi. Panie Franciszku, chyba musimy pana poprosić o relację z tych najbardziej dramatycznych chwil, gdy jeszcze pomoc nie nadchodziła, ewentualnie samopomoc pszczelarska. Co pan jako pszczelarz, właściciel pasieki, mógł zrobić w tamtych chwilach, kiedy woda podchodziła?
Co mogłem zrobić? No nic prawie się nie dało zrobić ze względu na to, że woda bardzo szybko się podniosła do góry do tego stopnia, że nie dało rady już tego. Ule warszawskie poszerzane własnej roboty, które są bardzo ciężkie. Sam nie dałem rady, już mam 70 lat i to nie dało rady. Strażacy ratowali ludzi z mieszkań z tego, bo to była pierwsza kolejność. Natomiast jedynie co to dało się tam podnieść odpowietrzniki u góry, żeby pszczoły mogły pod daszki wejść. Niektóre się uratowały, które zależało, bo ule wszystkie zostały zmiecione przez wodę, które odwróciły się w ten sposób, że jakaś pustka powietrza się pod daszkiem zrobiła, to bomber właśnie, to tam się osiadły i 11 rodzin stamtąd dało się odzyskać.
11 z ilu?
Z 35 rodzin.
Tylko też mówimy, że to nie są pełne rodziny, to są część tylko tych rodzin.
Tylko część rodzin. Wsparcie dostałem właśnie od pana prezesa Koła Pszczelarskiego Głuchołazy Antoniego Orzuk oraz pojawiła się pani Ania Kmiecik, która u nas...
Bo to jest dobry anioł, nasz i wasz.
Tak, właśnie, to... która zorganizowała razem z prezesem pomoc po już opadnięciu wody, to oni powynosili resztę ramek, które zostały zalane na tego i pszczoły, które jeszcze tam w tych pustach powietrza osadzane,
jeszcze trwały,
jeszcze żyły i tego. To one zostały przeniesione do uli Weselnyk dzięki właśnie tym dobrym ludziom.
Panie Franciszku, pozdrawiamy serdecznie, nie zabieramy czasu, bo wiem, że pracuje pan w tym, co zostało z pasieki i tam pracy huk, ale obiecujemy, że będziemy o was myśleć, pamiętać. Zresztą w tej audycji zaraz opowiemy, co udało się zrobić i co zrobić jeszcze chcemy. Pan Franciszek, co pija? Polski Świętów. Proszę rzucić okiem na stronę Fundacji Psilos, psilos.org. Tam zaraz, powiedziałbym, taki artykuł wstępniak: pomóż odbudować pasiekę po powodzi. Właściwie to pasieki po powodzi, prawda, Andrzeju? Dziękujemy panie Franciszku, pozdrawiamy serdecznie.
Ja również dziękuję i z całego serca ludziom dobrej woli, którzy pomogli mi właśnie przetrwać przy tych...
Panie Franciszku, ja tam liczę na uśmiech, ja tam wrócę w przyszłym tygodniu.
Jak pani Ania wróci, to i uśmiech będzie.
Czekamy i zapraszamy bardzo serdecznie.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy.
Do zobaczenia. Dziękuję.
Po tej pierwszej audycji, w której mówiliśmy o tej sytuacji w okolicach Głuchołazów, choć podobna była na bardzo także odległych innych terenach, ale tam mieliśmy panią Anię, więc relacje z pierwszej ręki zareagował Andrzej i Fundacja Psilos.
Tak, tak. I to oczywiście...
Niby psi, a jednak pszczeli też.
To w ogóle był przypadek niesamowity, bo ja mnie nie było wcale w Krakowie wtedy.
To nie są przypadki.
Daleko. Ja lubię się wyspać, o czym wszyscy wiecie. Wyjątkowo tego dnia wstałem przed 9:00, pomyślałem sobie, dobrze, jest aplikacja mobilna Radia Kraków, włączam Klinikę Zdrowego Chomika. Okej, piję kawę, słucham i w momencie, kiedy to usłyszałem, słuchajcie, a jakby wcześniej też
kubek wypadł mi z dłoni.
śledziłem te wszystkie medialne relacje, tak, które tam się działy. Widziałem tragedię, która była tam pokazywana. W momencie, kiedy pani Ania zaczęła opowiadać, to ja sobie pomyślałem, nie, to po prostu nie ma takiej opcji, my pomagamy. I pamiętam, że dosłownie minutę po audycji, jak usłyszałem, że audycja się skończyła, to już do ciebie, Grzegorzu, napisałem z prośbą o telefon do pani Ani i od razu do pani, dosłownie to była akcja, myśmy to zorganizowali w pół godziny, tak? Fundacja Psi Los, bo to powiedziałeś, pomimo tego, że Psi Los, to słuchajcie, gdyby statystycznie próbować to policzyć, to prawdopodobnie okazałoby się, że pomogliśmy bardziej w życiu fundacji kotom niż psom, więc to w ogóle tak, no tak ewoluowało, okej. Okay. Natomiast wcale nie mamy nic przeciwko temu oczywiście. Był kiedyś koń kaprys, no i teraz są pszczoły. Także my działamy w momencie, kiedy trzeba.
Wrócimy do tego wątku, obiecuję. Pomóż odbudować pasiekę po powodzi. To artykuł ze strony Fundacji Psi Los, psilos.org. Te, które cudem przeżyły wielką wodę, zostały tymczasowo, cytuję z artykułu, przełożone do uli wypożyczonych od innych pszczelarzy. A to będzie musiała skomentować Ania, bo jak się przekłada pszczoły do znaczy uli się... innych. Nie opowiadaj teraz, bo wiem, że muszę ci dać trochę czasu. A to jest rzecz dla zwykłego zjadacza miotku. Bardzo dziękujemy za te słoiczki, są fantastyczne. Nie do końca wyobrażalne. Teraz mamy połączenie z Jolą Jurkiewicz-Azab, naszym nadwornym teriologiem, bo wątek, który widzi się będzie w naszej audycji, to wątek właśnie taki dramatyczny. Jak wyglądają chwile i reakcje zwierząt, które tracą domy, nory, jamy, na przykład będąc chomikiem europejskim. Dobrze trafiam? Dobrze trafiam, Jolu. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. No akurat w powodzi o chomikach nic nie słyszałam, jeżeli chodzi o tamte tereny. Jest populacja na Dolnym Śląsku chomika europejskiego, jest ona dość mała. Natomiast no, myślę, że wszystkie zwierzęta dzikie,
no
nie tylko chomik europejski, ale tam bardzo, bardzo dużo gatunków zwierząt ucierpiało w powodzi, nie tylko tracąc swoje nory. Pamiętajmy, że przy ciekach wodnych, przy zbiornikach wodnych żyje masa zwierząt związanych z wodą, ssaków, takich jak wydry, bobry, piszmaki i
no
jeszcze masa...
No te akurat są z wodą za pan brat.
No nie tak
wydry
wodą.
Znaczy, wydry.
Wydry jak najbardziej pływają w ogóle, natomiast to nie są, nie mówimy tu o takiej wodzie, która jest po prostu jasne. Sobie rzeką. Normalnie, tam były zabierane całe brzegi, były rozwalane tak samo nie tylko domy ludzi, ale i zwierząt. I właśnie tej wydry na pewno jedna nora także ucierpiała.
I co taka jest... wydra robi, jak traci dom, znaczy norę swoją, łatwo jej znaleźć następną i zbudować? To jest kwestia minut, godzin, dni, czy...
Nie jest kwestia minut, godzin, natomiast zwierzęta w miarę, jeżeli pogoda pozwala, radzą sobie oczywiście. Natomiast też wiele zwierząt utonęło w tej powodzi. Mówię też o zwierzętach związanych z wodą. Osobiście będąc na monitoringu tuż po, no kilka dni po powodzi w okolicach Bochumina, w okolicach Ostrawy w Czechach nad rzeką Olzą, znajdywaliśmy po prostu zwłoki różnych zwierząt, nie tylko tych większych, ale znaleźliśmy dużo gryzoni, które były no, ewidentnie ofiarami wody, która je zabrała, one utonęły i to było widać po pewnych znakach szczególnych, o których może nie będę opowiadać, natomiast masa tych zwierząt ucierpiała też w powodzi dzikich, poza tym straciły siedliska. Pamiętajmy też o tych terenach zalewowych, które przez długi czas dla zwierząt były domem, a w tym momencie zostały wyłączone automatycznie. Te zwierzęta oczywiście uciekną, będą starały się sobie znaleźć nowe miejsca. Problem jest faktycznie też przy tych zwierzakach, które gromadzą zapasy, bo to już jest późna jesień w tej chwili. Że były w tym
spiżarnia.
Roku.
Odpływa albo jest zalana. I co wtedy?
Odpływają. No i to jest już wyrok dla takiego zwierzaka. W przypadku chomika, już pomijam teraz kwestie powodziowe, on zbiera te swoje zapasy intensywnie do końca żniw. Jeżeli jeszcze potem coś się trafi, oczywiście wychodzi, zbierze. Natomiast głównie te zapasy, no to są te zboża, ziarna, jakieś rośliny korzeniowe, natomiast w momencie, kiedy w środowisku już nie ma czego zbierać i on straci takie zapasy, no to siłą rzeczy nie zbierze ich, już nie zdąży ich zebrać przed zimą i nawet jeżeli znajdzie nowe miejsce schronienia i nawet zbierze jakąś część zapasów, to najprawdopodobniej pod tą ziemią już zginie. ponieważ no, te zapasy nie wystarczą. Pamiętajmy, że chomiki na przykład europejskie w zimie, kiedy zapadają sobie w ten swój sen, w ten letarg czy też torpor, różnie to się nazywa, one się wybudzają co jakiś czas i właśnie po to mają te zapasy w spiżarni i to nie jest tak, że one są w stanie zasnąć i się nie obudzić, więc jeżeli się któregoś dnia obudzą, nie znajdą tam jedzenia, no to dla nich to już jest wyrok śmierci, bo w zimie wychodząc na zewnątrz na pewno
oczywiście nic nie... Czapki nie mają, mówiąc kolokwialnie. Jolu, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Myślę o jeleniach w terenie, w takich srogich terminach, to opowiesz za tydzień już własną osobą w studiu będąc. Tak. Jola Jurkiewicz, a pozdrawiamy serdecznie.
Do widzenia.
Przypomnę, Anna Kmiecik, Andrzej Jaworski i Kasia Giza w studiu dziś obecni. Wróćmy, Aniu, do twojej wizyty na terenach. No i już wtedy nie tyle po powodziowych, ile po pierwszej fali chyba, tak należało powiedzieć.
Znaczy się to już po, chyba po opadnięciu całej wody, bo ja tam przyjechałam około 11 w nocy, spałam w samochodzie, znalazłam sobie jakiś, przepraszam was bardzo, ale mi się pić chciało, musiałam przetrzymać. Spałam w samochodzie do rana, ponieważ nie wiedziałam, co mnie tam czeka, co spotka. Późno wyjechałam z pracy, jeszcze swoje sprawy chciałam pozałatwiać. Więc powiem wam tak, wtedy było około 8 stopni w nocy, dwa śpiwory, koc i czułam, jak jest zimno. Rano około 8, po 8 podjechałam pod dom pana Franciszka, przywitać się, powiedzieć, że to jestem właśnie ja, tutaj od pana Antoniego. Wprowadził mnie na pasiekę i powiem szczerze, pierwszy raz w życiu widziałam taki żal w oczach człowieka, który patrzy na swoją pasiekę. To były po prostu łzy, załamanie, brak sensu i słowa.
44
lata. Wszystko tam sam
pod
robił.
Jego opieką.
Tak, i to trzeba powiedzieć, że naprawdę kupił dwa ule 44 lata wcześniej. I od tamtej pory sam budował tą pasiekę, ramki, ule, wszystko było robione własnoręcznie. Były to przepiękne ule, można to tak wnioskować z tego, co zostało. Pieczołowicie, do detalów, do drzwiczek, wszystko pięknie odkształtowane. No naprawdę było co podziwiać, nawet jeżeli można to tak nazwać. No ja, wiecie, to się czuje, jak się wchodzi, co tam człowiek, co pszczelarz wniósł w tą pasiekę. Więc jak zobaczyłam jego łzy i mówi tak, ja tu nie mogę przebywać, ja nie wiem, co mam robić. Mówi, no to jest 70 lat życia, to już druga powódź. Wtedy się udało uratować pasiekę, ale mówi, to jest dla mnie już za dużo. Wyszliśmy z tej pasieki tak, żeby też te emocje troszeczkę uspokoić, bo powiem wam tak, człowiek jak wchodzi tam ze swoimi emocjami, z tym, że ja wiedziałam, że ja jadę tam po coś dobrego i żeby odłamać ten żal, to co tam się wydarzyło, to powiem, od tamtej pory właśnie prowadziła mnie piosenka Lady Punk Wspinaczka. Wiecie, tam jest ten wysiłek, ta podróż. I to
Ania
było
jest niezrównana, to znają tak państwo.
Bo wiecie, tam wyobrażenie tego, że jadę nie wiem gdzie, bo nigdy nie byłam pomagać powodzianom. Tam wiedziałam, że muszę odmówić ludziom, gdzie bardziej potrzebna jest pomoc dla ludzi i nikt nie zrozumie tego, że człowiek jedzie ratować pszczoły, bo przecież ludzie mają tragedię. Ja wiedziałam i od początku powiedziałam, że ja nie jestem tutaj, żeby wchodzić do waszego domu. Ja jestem tam na pasiekę, bo ja
na tym się znam.
Tak, ja się na tym znam. Ja wiem, że tam coś potrzeba, tam potrzeba być, bo nikt tego nie zrobi, kto się z pszczołami nie zna. Więc to było takie pierwsze zderzenie, że może ktoś by oczekiwał pomocy, ale mam tylko dwie ręce. Wiem, że tam się bardziej przydam.
Jakie były pierwsze zadania fundacyjne? Zbierać pieniądze, przekazywać dary?
Utworzyć zbiórkę przede wszystkim, utworzyć zbiórkę na Ratujemy Zwierzaki. Bardzo dziękuję Ratujemy Zwierzaki, dziewczynom z Ratujemy Zwierzaki, szczególnie pani Weronice, za to, że pomogła nam podpromować tą zbiórkę, za to, że oni ją promowali jako Ratujemy Zwierzaki. Bo dzięki temu udało się nam zebrać trochę pieniędzy, to tak naprawdę nie jest jeszcze to, co zakładaliśmy, bo...
Ja może od razu powiem, na stronie internetowej, jak państwo zjadą na głównej stronie psilos.org nieco w dół, to jest ta utworzona zbiórka 12 dni do końca z adnotacją pilne.
Na tą zbiórkę można jeszcze wejść bezpośrednio na portal Ratujemy Zwierzaki przez taki specjalnie stworzony przez nas adres pasieka.psilos.org. Jeszcze raz powtórzę, pasieka.psilos.org i wtedy nie wchodzicie na fundację Psilos, tylko od razu na Ratujemy Zwierzaki, gdzie tą zbiórkę można wesprzeć.
14 357 zł, czyli 63% ponad uzbieranych.
Myśmy, Grzegorzu, zakładali... Dużo, niedużo. Jakby myśmy założyli, taki był mój cel, żeby odbudować całą pasiekę. I ja pamiętam, jak zadzwoniłem do pani Ani, mówię, dobrze to, ale ile to będzie kosztować, tak? I wtedy żeśmy zaczęli liczyć, kombinować, tyle nam po prostu wyszło, tak? I w tym momencie mamy, co mamy, liczymy na więcej, pasieka.psilos.org. Każda złotówka, słuchajcie, każde 5 złotych, każde 10 złotych, to naprawdę są pieniądze, które mają znaczenie. I niech ktoś nie mówi, że 5 złotych, bo nie mam więcej, to nic nie da. Nieprawda, 5 złotych to jest ogromna siła, więc zapraszamy, pasieka.psilos.org. Ale, a teraz tak, no, kupiliśmy z tych pieniędzy 11 uli, tak? Kupiliśmy różnego rodzaju wyposażenie, na którym ja się kompletnie nie znam. Ono mi nic nie mówi, ale to zaraz powie pani Ania. No w każdym razie można powiedzieć tak, mamy 11 uli. Docelowo chcielibyśmy mieć ich...
Znaczy fajnie by było mieć 35, ale jak będzie 25, kochani, to już jest, wiecie, szczyt moich marzeń. To jest ta wspinaczka, gdzie będzie pięknie.
Powiedz co, z rodzinami pszczelimi rodzinami, bo no domek dla rodziny pszczelej to jedno, a udało się, o tym mówiłaś zaraz po powodzi, przechować w innych ulach u innych pszczelarzy,
znaczy się powiem,
niektóre pszczele rodziny.
To w ogóle dziękujemy za to, że pszczelarze wtedy oddawali swoje stare ule, nowe ule, które mieli tam dla siebie, bo myśmy musieli je niszczyć, wycinać rowki, ponieważ te ramki nie pasowały do tych uli, więc to było ciągłe sztukowanie w tych ulach, żeby ta rodzina przeszła na swoje miejsce. W tych ulach docelowych nie miały szans na przeżycie. To po prostu, wiecie, jak człowiek wyciąga ramkę...
Właśnie tam... nie wiecie, opowiadaj.
Nie wiecie. To nie dam rady wam opisać smrodu, jaki jest, ale jak sobie wyobrazicie, pleś, stęchliznę, kiśliznę i wszystko, co naraz, jak to się wymiesza, to z daleka czuć taki dziwny smród, że po prostu... przechodził człowiek cały, nawet...
I do czegoś takiego pszczela rodzina się nie wprowadzi, nie, szanując
ale one
się.
W tym trwały. Wiecie, to było najpiękniejsze, że w ciągu tygodnia przychodzę i otwieram ul, tam Franciszek mówi, tam Ania, już nie idź, tam byliśmy, tam już nie ma co szukać. Wiecie, ja obiecałam sobie, że do ostatniej ramki wyciągnę z ula. Nie wyjdę z pasieki, dopóki wszystkie ramki nie zostaną wyciągnięte. I to kochanie był mój cel.
Pasieka liczyła uli, to trochę 35. Nachodziłaś się.
Tak, część, tak jak mówię, tam już wcześniej próbowali ratować to, co się działo. Więc jak wyjęłam pierwsze ramki, to był pierwszy, drugi, trzeci ul i wreszcie, wiecie, wychodzi coś takiego małego, coś takiego dziwnego i patrzy z takim niedowierzaniem na mnie. Więc to było tak, dawajcie, ul żyją. Wiecie, to ja teraz wiem, co czują ratownicy, kiedy ratują ludzi. Wiecie, to jest dziwne skojarzenie, ale to się czuje. To jest tak niesamowita radość, że one
przetrwały.
Uwielbiam,
kiedy ty antropomorfizujesz pszczoły, ale opowiadasz o tym tak, że człowiek bez zastrzeżeń to przyjmuje.
Tak, bo to, wiecie, po tygodniu, bo to była niedziela, kiedy już wyciągnięte było, udało mi się 5 rodzin, niedużych rodzin uratować, bo grzebałam w tych ulach. Powiedziałam, do ostatniej ramki i uwierzcie mi, ostatnie ramki były jeszcze z żywymi pszczołami. Najsmutniejszy i najbardziej podziwiający widok, jak tak wam mogę powiedzieć, to był widok, kiedy w niedzielę doszłam do części uli, gdzie chciałam jeszcze odzyskać resztki takich pszczół, które żyją, a musi się je na siłę wymiatać, obracać te ule, zasłaniać, żeby one nie wracały do tych swoich feromonów, do tych zapachów, bo one pomimo wszystko ciągle tam ciągły. I był taki jeden ul, w którym po tygodniu były żywe pszczoły. To nie żywe pszczoły, to były pszczoły oblepione błotem, pojedyncze, poprzyklejane do ścian, gdzieś tam pełzające w błocie na dnie ula, gdzie to, powiem szczerze, był najdziwniejszy widok w moim życiu i pokazujący, jaki to jest fenomenalny owad, ze względu na to, że małe obniżenie temperatury i on już krzepnie. 8 stopni było, jak przyjechałam w nocy. Ja marzłam pod dwoma śpiworami i kocem, a one przetrwały w takich warunkach pojedyncze w błocie.
Aniu, za chwilę wrócimy do tej relacji. Połączymy się niebawem także z Adamem Zbyrytem, człowiekiem z Puszczy, raz jeszcze zasięgając języka u człowieka, który na co dzień obserwuje te dzikie w sytuacjach bardzo różnych. To Klinika Zdrowego Chomika w Radiu Kraków. Przypomnę, dziś jeszcze opowiemy także o akcji Książka za Karmę. Z tą akcją na sztandarze przybyła Kasia Giza. A raz jeszcze zapraszam Państwa, żeby teren spacerowy Państwa, dzisiejszy, sobotni, zahaczył o Słowackiego 22. W recepcji Radia Kraków będą przepiękne Ja wiem, może za dużo powiem, jeśli powiem książeczki, ale wydawnictwa Kochaj, Szanuj, Pomagaj Futrzastym Aniołom, czyli książka dla dzieci i dorosłych o psiej bezdomności. Powiedziałbym górnolotnie, limitowana edycja, bo nie będzie tych książek bardzo dużo, ale warto wpaść, bo jest to coś wyjątkowo pięknego. Cudne zdjęcia, Kasia pewnie opowie, kto jest ich autorem. No takie na przykład.
I to tak tuż po 10:00.
I to tak tuż po 10:00 zapraszamy do Radia Kraków. Behawiorysta Andrzej Kłosiński razem z nami. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy o dramatycznych chwilach w pasiece, ale generalnie mówimy o tym, jak w obliczu takich zagrożeń te dzikie zachowują się instynktem wiedzione. Ty widziałeś rozmaite sytuacje, niekoniecznie powodziowe, choć akurat teraz całkiem niedawno widziałem jezioro, które się na Saharze stworzyło. Co za czasy. Natura nam, matka, szaleje natura. Nie powódź jest dla tych na przykład afrykańskich, które oglądasz w czasie swoich wypraw wielokrotnie na czarny ląd. Nie powódź jest największym zagrożeniem. Więc jak te dzikie zachowują się, gdy terminy srogie nadchodzą?
No, powiedzmy sobie, że dla zwierząt zmaganie się z różnymi klęskami żywiołowymi czy takimi właśnie katastrofami naturalnymi jest codziennością od milionów lat. I one sobie z tym w mniejszy lub większy sposób radzą. Największym zagrożeniem jest człowiek, który zabiera właśnie habitaty. Jest wiele gatunków zagrożonych. Wśród nich jest na przykład likaon. Jednym z 9 najbardziej zagrożonych gatunków ssaków właśnie jest likaon. I ja obserwowałem te likaony w Republice Południowej Afryki i tam stworzono na przykład taką ideę metapopulacji. To znaczy to terytorium, które kiedyś obejmowało dużą część Afryki, południowej części Afryki jako kontynentu i część Afryki Wschodniej, zostało, że tak powiem, pofragmentowane. I one żyją na wyspach. Likaony żyją w tej chwili w stadach na takich wyspach terytorialnych.
I ja może wytłumaczę, bo nie będę udawał, że się znam na rzeczy, ale wyklikałem szybciutko, jak wygląda likaon pstry tak. Na przykład. Tak, gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Rzeczywiście trochę jakby pies, trochę jakby szakal,
angielska nazwa jest African Wild Dog. No więc stworzono ideę te metapopulacji, czyli tam, gdzie populacja, rodzina tych zwierząt jest zagrożona, bo na przykład miot został zabity przez drapieżniki, bierze się, odławia się z innej części, z innej wyspy, że tak powiem, szczeniaki, które mogą dołączyć do stada i zapobiec zagładzie tej populacji, bo jeśli nie ma szczenian, to nie ma możliwości skutecznego polowania, bo zbyt mało osobników jest. Ale indywidualnie, jak sobie radzą, jakie mają mechanizmy, że tak powiem, ewolucyjne w postaci wzorców zachowania. Pierwszym takim mechanizmem jest eksploracja. Eksploracja jest naturalnym zachowaniem i potrzebą wielu, w zasadzie wszystkich zwierząt, bo wynika z prostego faktu, jeśli zwierzę znajdzie się w jakimś nowym środowisku, to musi się pożywić, czy musi znaleźć miejsca, gdzie jest jedzenie. Musi również znaleźć miejsca, gdzie się może schronić i również zidentyfikować jakiekolwiek zagrożenia. Więc potrzeba eksploracji, to, że wyprowadzamy psa na spacer i on chce sobie swobodnie pobiegać, jest jego naturalnym zachowaniem i naturalną potrzebą. Jedną zresztą z bardziej takich, można powiedzieć, ważnych potrzeb, bo my też ograniczamy tą naszą, mamy tą potrzebę i ograniczamy tę naszą potrzebę jako karę. Mówię tutaj o więzieniu, prawda? My zabraniamy ludziom, którzy zrobili złe rzeczy, poruszanie się, swobodnego poruszania się i to jest bardzo dotkliwa kara. I nie inaczej jest w przypadku naszych zwierząt. Często nasze zwierzęta, które są z nami w domach, one cierpią z powodu takiej niemożności czy ograniczeń związanych właśnie z eksploracją, z poruszaniem się i poznawaniem nowego środowiska.
Andrzej Kłosiński, behawiorysta COPE. Bardzo dziękujemy za takie spojrzenie. Wzniosłeś się na wyższy poziom oglądu takiej sytuacji. My zaczęliśmy od konkretu, od powodzi i od pszczelarskiej pasieki, ale oczywiście właśnie w Klinice Zdrowego Chomika i na takie spojrzenie jest miejsce. Dzięki. Pozdrawiamy cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
24 minuty zostały do 10:00, ale jeśli wrócimy do powodzi, Aniu, przypomnę, Anna Kmiecik, pszczelarka i bartniczka, to zawsze brzmi mi w głosie takie ostrzeżenie, za wielką wodą idą wielkie choroby. To dotyczy także zwierząt?
Ależ oczywiście, że tak, bo raz, że no, tracimy te zwierzęta, ponieważ tam się szybko rozwija choroba. U pszczół największym zagrożeniem jest wilgoć. One zimna się tak bardzo nie boją, jeżeli mają dostęp do jedzenia, ale wilgoć je zabija. A tam nie tylko wilgoć, tam jest wszystko, co związane z wilgocią. Więc tutaj ratowanie i przesiedlanie do nowych uli to był priorytet i wymiana pokarmu ze względu właśnie na to, że my mamy też kontakt z żywnością. Pamiętajmy, no, my pszczelarze współpracujemy z pszczołami, gdzie później mówimy, że miód ma być zdrowy, to ma być produkt pełnowartościowy, a no, musimy zacząć od pszczół, od przesiedlenia. Tutaj powiem wam tak, pierwszym moim takim przed wyjazdem marzeniem było przywiezienie do Głuchoła z Razem ze Sobą, jak jechałam, trzech nowych uli. Powiedziałam, że cokolwiek chciałabym uratować, liczyłam chociaż na jedną rodzinę, ale trzy ule mieściły mi się wtedy do samochodu. Kochani, nie udało mi się na tamten moment ściągnąć uli. Maciej przywiózł mi inwert. Rodzina mi zapakowała wszystko, co możliwe, także byłam zaspokojona, jeżeli chodzi o wodę, żywność, środki czystości ze sklepu w Krakowie. Dostaliśmy takie do dezynfekcji. No powiem szczerze, byłam wyposażona. Żal mi było, że nie jadę z ulami. To było dla mnie takie, wiecie, taka trochę porażka, że nie udało mi się, że za późno poprosiłam o to, że może ktoś ma te trzy ule. Ale pomyślałam sobie, że coś będzie fajnego. No i było, kochani. Na drugi dzień miałam telefon z fundacji, gdzie pyta się, ile ten ul taki kosztuje. Wiecie, to tak, nie wiecie, jak powiedzieć, że no, to jest 600 zł. Wiecie, wy nie wiecie, ile możecie prosić, no nie? Ale jak już powiedzą 10, to jest 6 tysięcy.
Dzięki tym nowym ulom pszczoły będą mogły, cytuję ze strony psilos.org, bezpiecznie przezimować. Pamiętajcie, że pszczoły to wyjątkowe owady, które zimują w rodzinach złożonych z tysięcy pszczół. Te rodziny przeszły już bardzo dużo. Niestety nie wszystkie przeżyły. A teraz te nowe ule, suche ule.
Suche, czyste,
pachnące. Bez zagrożenia chorobą. No to jest
podstawa życia.
Jak cud dla nich
to jest,
chyba.
Cud to jest za mało powiedziane, kochani. To jest za mało powiedziane. To jest pierwsze, co możemy dać tym pszczołom, to ten nowy dom, bo one muszą przetrwać zimę. Zima już zaczęła się w dniu powodzi. Wtedy już były kłęby zimowe, zakarmione rodziny, pokolenie zimowe. My już tego nie naprawimy. To, co odratowaliśmy, musi dotrwać do wiosny i to będzie krąg życia.
Andrzeju? A ule, słuchajcie, to ja nie wiedziałem.
Ale nie wszyscy znam, się ale tego uczymy dzięki
ule,
Ani.
Ule to jakby nie są tylko ule, to są też podstawki pod ule, to są te takie, jak to się nazywa?
Dennice, ramki,
tak,
węza.
O, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, co nie wiedziałem, co to jest. Także psilos.org albo pasieka.psilos.org.
To właśnie na to ta zbiórka.
Tam zbiórka i naprawdę liczymy na to, tam już nie zostało dużo, tak
ja
naprawdę.
Powiem, brakuje jeszcze 7523 zł, czytam ze strony.
No, to nie jest biorąc pod
oczywiście
uwagę, że zebraliśmy.
Ale może by
większość
się udało jeszcze.
Miejmy nadzieję, liczymy na słuchaczy Radia Kraków.
Adam Zbyryt, człowiek z Puszczy, razem z nami punktualnie jak zaćmienie, bo jest 9:40. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy o zwierzętach w obliczu wielkiej wody, ale nie tylko wielkiej wody, bo przecież zagrożenia dla tych dzikich ze strony matki natury, jak to przed chwilą powiedział Andrzej Kłosiński, behawiorysta KOŁP, to jest ich codzienność i powiedziałbym tak, one nie dramatyzują, one mają system obronny, instynkt wdrukowany. Dobrze mówię?
Tak, oczywiście. No, zwierzęta potrafią się zachować dużo bardziej w sposób taki racjonalny, jeżeli można tak powiedzieć, w obliczu różnych katastrof, z tego względu, że właśnie codziennie właściwie można powiedzieć są narażone na różne niekorzystne czynniki, zjawiska i same muszą sobie radzić, także nie mają żadnych służb, które im w tym pomagają, więc tym samym są lepiej przystosowane do tego, żeby sobie na co dzień z tym wszystkim radzić.
Te dzikie, które oglądasz na co dzień, to dzikie, które boją się bardziej wielkiej wody, ognia, wichruch, tornad.
Znaczy, po pierwsze trzeba sobie powiedzieć jasno, że w środowisku, w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak katastrofa. To jest rzecz, która jest stworzona oczywiście na nasze potrzeby i z naszej perspektywy. Natomiast oczywiście zdarzają się drobne dramaty zwierząt, czy nawet setek, albo tysięcy nawet w danym
ale
miejscu.
Ale i przykłady niewiarygodnej woli przetrwania w sytuacjach ekstremalnych.
Tak. Tak. Chciałbym tylko jeszcze wyjaśnić, o co mi chodzi. A mianowicie o to, że czasami te katastrofy powodują zmianę zaburzenia ekosystemów, które sprawiają, że powstają nowe siedliska. Bardzo ważne do tego, żeby mogły występować inne zwierzęta. I wtedy tworzą się takie po prostu mozaikowy krajobraz, który sprawia, że ta bioróżnorodność w środowisku jest dużo, dużo wyższa. Bo na przykład takie lasy, które płoną w niektórych miejscach, kiedy pozwolimy im spłonąć, zostawimy je w takiej formie, jakiej zostały, to tam zaczynają być zasiedlane przez różne rzadkie gatunki owadów, które do rozwoju właśnie potrzebują spalonych drzew i tylko w takich miejscach mogą się rozmnażać. Teraz są właśnie rzadkie i zagrożone z tego powodu, że właśnie dusimy w zarodku pożary. Nam się wydaje, że robimy dobrze i w większości przypadków tak, ale okazuje się, że też są potrzebne takie środowiskowe zaburzenia.
Dla tylko żeby ktoś nie pomyślał, że wypalanie traw jest korzystne i nie odebrał tego, co mówisz tak w ten sposób.
Nie,
więc od razu się podpisz pod tym.
Oczywiście, ja mówię to o środowiskach takich naturalnych, niezaburzonych, to znaczy jak mamy jakieś duże, ogromne przestrzenie, na przykład lasów, tundry, tajgi, czy właśnie tamtych rejonów, jakichś pustyń, czy innych miejsc, gdzie ten ogień nie został zapuszczony przez człowieka. Natomiast w naszych warunkach, kiedy niestety wszędzie wokół są ludzie, są gospodarstwa, te przestrzenie są niewielkie, no to niestety właśnie nie da się tego robić i kontrolować. No i tutaj jest to szkodliwe. I faktycznie wypalanie traw absolutnie jest zakazane, nie jest szkodliwe i nie powinno się tego robić.
Choć ciągle się zdarza. Adam Zbyryt, Człowiek z Puszczy. Adamie, pozdrawiamy serdecznie, ściskamy, korzystaj z tej pięknej jesieni. Nie zapytałem, a zazwyczaj pytam, a gdzie dzisiaj jesteś?
W Puszczy Białowieskiej właśnie.
U siebie w domu. No to pozdrawiamy serdecznie, pięknego weekendu życzymy. Mam nadzieję, że tam niebo błękitne jako i u nas. A w Klinice Zdrowego Chomika zostało nam 18 minut. Wrócimy jeszcze do pszczelarskich problemów, rozterek, akcji Fundacji Psi Los i relacji Ani Kmiecik. Ale dajmy teraz głos Kasi Gizie, Stowarzyszenia Dog Rescue. I pozwólcie mi państwo zacytować z książeczki Kochaj, szanuj, pomagaj futrzastym aniołom. Książka dla dzieci i dorosłych o psiej bezdomności w Polsce. Bo ja jestem urzeczony tą książką. Czasem spotkasz je na łańcuchu u ludzi, którzy serca nie mają. Tak mieszkać psi anioł nie może. To domy, które psów nie kochają. I takie i inne. Kto to pisał?
Głównie mój małżonek, który
zdolny
jest
człowiek.
Tak, członkiem stowarzyszenia, wiceprezesem. On robił też grafikę i wszystkie ilustracje. Ja trochę pomagałam z tekstami.
To malowane czy fotografowane?
Nie, to AI już, ale trzeba było je tak generować jakiś dłuższy czas, żeby pasowały do treści, którą przekazujemy przeważnie na pogadankach w szkołach i przedszkolach. I tak chcieliśmy to zebrać razem
czekaj,
i rozdawać.
Nawet w przedszkolach?
Tak. Działamy
to
też w przedszkolach. Staramy się, nawet w najmłodszych grupach. Więc
i to dla nich te naklejki?
Tak, dla dzieciaków naklejki, dla dzieciaków też te wszystkie obrazki, książeczki, no bo taki przekaz dla nich jest najlepszy, najbardziej trafia, prawda? Bo za dużo treści nie może tam
jak
być.
Te przedszkolaki urosną, to wielka akcja adopcyjna będzie niepotrzebna.
Taką mamy nadzieję, bo już, że tak powiem, niektórych ludzi nie zmienimy, ale myślę, że dzieciaki mają szansę być miłośnikami zwierząt i mieć w sobie dużo empatii, więc działamy u podstaw.
O wszystkim powiedziałem, znaczy o niczym jeszcze nie powiedziałem i powiedziałabyś przez godzinę o wielu innych akcjach i intencjach, ale o tej dzisiejszej trzeba powiedzieć. Książka za karmę.
Dokładnie.
Czyli biblioteki krakowskie tak. Frontem razem z wami i razem z nami.
Tak, to już cykliczna akcja właśnie Biblioteki Kraków i Stowarzyszenia Dog Rescue. Zawsze odbywa się jesienią i wiosną. Serdecznie dziękujemy tutaj za taką możliwość, pani dyrektor. Wielka akcja dla zwierzaków, książka za coś dobrego. Tak więc zapraszamy państwa do filii Biblioteki Kraków. Najdłużej będzie działała filia 21 na ulicy Królewskiej. Tam jest pani Marta Chronowska, która jest w ogóle pomysłodawczynią tej akcji już od wielu, wielu lat. Do godziny 18 można tam przychodzić, przynosić dobrej jakości karmę, kocyki, prześcieradła, ręczniki. Też zbieramy na przykład podkłady dla zwierzaków czy pieluchy i oczywiście wymienić to na książkę. więc bardzo taka fajna akcja, połączenie dobroci dla zwierzaków i czytelnictwa. Natomiast pozostałe filie będą dla Państwa do godziny 14. One są wymienione na naszej stronie Przygarnij Psiaka. Są wymienione na właśnie wydarzeniu Wielka Akcja dla Zwierzaków, Książka za Coś Dobrego. To będzie filia numer 31, 49, 50, 56 i 56 i 57. Adresy są podane, bo to i tak Państwo nie zdążą zapisać, jak wymienię. Natomiast serdecznie zapraszamy i polecamy się też już na wiosnę od razu, bo akcja na pewno ruszy.
Z pewnością relacja poakcyjna także w programie Klinika Zdrowego Chomika się pojawi. Przypomnę, te wydawnictwa piękne, o których Kasia mówiła, będą czekały w recepcji Radia Kraków zaraz po programie. Nie będzie ich wiele, ale są piękne. Warto zatem zajść do Radia Kraków na Słowackiego 22. Pani Aldona i pan Marian napisali chyba wspólnie maila. I to jest pytanie do ciebie, Aniu. Mhm. Nie wiem, czy sytuacja jest popowodziowa, ale idzie o przeniesienie ula z żywą, istniejącą wewnątrz rodziną. A to Robin się odezwał.
Tak, on dzisiaj też będzie na królewski dzisiaj.
Robin na czterech łapach. Pytanie brzmi, o czym trzeba pamiętać i jak taki transport organizować? Czy to się w ogóle da zrobić?
Tak, zależy o której porze roku. Jeżeli to jest teraz jeszcze październik, koniec października, nie mamy przymrozków, to jak najbardziej zamykamy ul na dalszą odległość, czyli około 4 wzwyż kilometrów. Możemy przewozić ule bez problemu.
Samochodem.
Samochodem. Zabezpieczamy ramki w środku, żeby się nie przesuwały.
Jedziemy powoli?
Tak, oczywiście. Nie grzejemy tym pszczołom, nie robimy dobrze, że mają mieć ciepło. Tak jak mamy w samochodzie, tak przejeżdżamy. Ule muszą być spięte pasami. Najlepiej postawić tabliczkę na szybie. Uwaga, pszczoły, bo jakby się coś przytrafiło, to służby zdrowia, czy ratujące osoby muszą być poinformowane, że mogą być narażone na utratę zdrowia.
A nie ma, rozumiem, że zamykamy ule. Nie ma zagrożenia, że znaczy się jakoś na krótką sobie odległość znajdą ujście?
A to tak, to ja często w kapelutku jeżdżę, bo one zawsze próbują wyjść z ula. Więc to jest tak, że musimy się liczyć, że tam jakaś jedna, dwie są nadgorliwe, wycmykną się, a jak mamy większą dziurkę, której nie wiemy,
to... A ona dogoni samochód potem?
Nie.
Czy się zgubi? Pszczoły, jak już wyjdzie, to się pogubi.
Jak wyleci nam poza samochód, tak, zgubi się. Tutaj jedyna nadzieja w tym...
Przepraszam, że ja ci daję takie absurdalne może z twojego punktu
widzenia. Nie, to są bardzo
pytania,
fajne pytania, bo tutaj jeżeli...
Nigdy w życiu nie przewoziłem ula.
Jakby nam się rozszczelnił ul w samochodzie, to pamiętajcie, że jak przyjeżdżamy na miejsce, zatrzymujemy samochód, gasimy silnik i czekamy, jak pszczoły się uspokoją. Część pszczół nam może wejść z powrotem do samochodu, do ula, część może gdzieś tam być na szybie, więc drugą opcją jest otwarcie bagażnika i pozostawienie pszczół, niech one się oblecą, niech zbiorą nawigację i wrócą nam do ula, ale to
masz wrażenie, że mówi alchemik?
A jak nie, to wjeżdżamy na miejsce, czekamy do wieczora, jak jest chłodno, to one na pewno szybciej wchodzą do ula. Tylko pamiętajcie, krótkie odległości muszą być przynajmniej 2-3 dni nielotne. W tym momencie mało pszczół się oblatuje. Jest to bezpieczne, ale najlepiej to robić po dwudniowym deszczu lub po dwudniowym ochłodzeniu. Krótsze odległości do 3 kilometrów nie robimy z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ponieważ to jest najcenniejsza pszczoła. Pamiętajcie, pszczoła, która zabłądzi, ta pszczoła zginie, a to zrobimy my, pszczelarze, to jest nasz błąd wtedy.
Ja bym wziął Anię na etat i codzienne gawędy o pszczołach.
To mało tego etatu by brakło, bo to powiecie, co...
Nie, no codziennie.
Na koniec, wróćmy raz jeszcze do akcji Fundacji Psi Los na stronie psilos.org. Hasło: pomóż odbudować pasiekę po powodzi. Takich pasiek są dziesiątki i setki.
Takich pasiek na pewno jest bardzo, bardzo dużo, natomiast ta zbiórka konkretnie ma na celu zebranie środków na odbudowę pasieki dla pana Franciszka, z którym dzisiaj rozmawialiśmy.
I w tym nasza to zasługa, nie zasługa, no akurat dzięki Ani do pana Franciszka mieliśmy pierwszy kontakt, a to ten popowodziowy teren, który mieliśmy na uwadze, też dzięki Ani właściwie, bo była tam zaraz.
Ja dostałem zdjęcia, słuchajcie, po tych dramatycznych chwilach. Naprawdę, no ciężko jest opisać.
Wszyscy je oglądaliśmy.
Naprawdę. pasieka.psilos.org albo po prostu psilos.org, strona fundacji i tam...
Muszę się z wami rozstać na słodko. A o to zadbała Ania.
Mamy, tak, dostaliśmy.
Co dostaliśmy?
Miodek lipowy. Na osłodzenie wam za to, że jesteście tutaj z nami, że tak działacie prężnie i że nas nie zostawiliście. A kochani, powiem tak, to jest wielki łańcuch. Mój pomysł, moja potrzeba jazdy. Później Radio Kraków, które udostępniło audycję. Kochani, bo to było pierwszy łańcuszek. Później fundacja, bardzo szybko zadziałała fundacja. Dziewczyny z fundacji, które udostępniały zbiórkę. Ale kochani, cała robota jest wasza. To, co nazbieraliśmy, to, co kupiłam, to, co zamówiliśmy, to, co przywieźliśmy już z Antonim do pana Franciszka, to jest wszystko wasze dobre serce. I wierzę, że wasze serce jeszcze troszeczkę urośnie, że uda się wejść na ten szczyt. Wejdźcie sobie na ten Lady Punk Spinaczka, tam są przepiękne góry, tam jest ten szczyt. I będziecie wiedzieć, o czym ja mówię, jak to jest ciężka praca. To jest wasza ciężka praca. Każda piątka, kochani, to nie jest tylko piątka, to jest wasza ciężka praca. Wyobraźcie sobie, że to jest ramka, to jest wlotek do ula, to jest trochę pokarmu dla tych pszczół. To jest wielkie serce do tego, żeby te rodziny na wiosnę wyleciały, żeby były zdrowe, ale też nadzieja dla pana Franciszka, że da rady odbudować pasiekę, bo on w tym momencie drugi raz w życiu odbudowywuje dom po powodzi. Więc kochani, wierzę, że powiemy, przepięknie jest.
Anna Kmiecik. Skradła show, ale w ogóle nie jest to
ten mój mikrofon.
A ja bardzo dziękuję Radiu Zwierzaki. Dziękuję bardzo pani Weronice i wszystkim osobom, które pomogły nam wypromować tą zbiórkę. Zapraszam na stronę psilos.org. Kochani, wpłaćcie nawet 5 zł.
Kasia Giza?
Tak, to ja szybciutko zapraszam jeszcze raz na akcję w Bibliotece Kraków dzisiaj.
Grzegorz Bernasik, no ja byłem tu tylko dodatkiem. A Klinika Zdrowego Chomika za tydzień na pewno. Malinowy Król na koniec. Piotr Kołek audycję zrealizował. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.